Uniwersytet Gdański przedstawia.
Witamy.
Dzień dobry.
Moim Państwa gościem jest dzisiaj profesor Grzegorz Węgrzyn, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Gdańskiego, jak również biolog molekularny i genetyk.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Od razu chciałabym Panu pogratulować sukcesu, bo myślę, że to jest bardzo wielki sukces na arenie międzynarodowej. Chodzi o Pana badania, Pana i zespołu, którym Pan kieruje. Ale o tym też za chwilę porozmawiamy. Wspomniałam, że Pan jest biologiem molekularnym. Czym się zajmuje biologia molekularna?
Najogólniej rzecz mówiąc, biologia molekularna zajmuje się badaniami podstaw życia na poziomie molekularnym, czyli cząsteczkowym. Ściślej rzecz biorąc, to biologia molekularna głównie zajmuje się badaniami informacji genetycznej, przekazywania informacji genetycznej, budową i rolą kwasów nukleinowych, czyli DNA, RNA i wszystkimi procesami, które wokół tych kwasów nukleinowych, czyli wokół informacji genetycznej zachodzą, czyli wszystkie mechanizmy regulacyjne, jak również wszystkie uszkodzenia materiału genetycznego, no, które prowadzą do różnych schorzeń.
Powiedział Pan, że chodzi tutaj o genetykę, która też może wpływać na badanie różnych schorzeń. Zespół, którym Pan kieruje, opracował nową metodę leczenia choroby Sanfilippo. To jest rzadka genetyczna choroba. Czym ona się charakteryzuje?
Choroba Sanfilippo jest faktycznie dziedziczną chorobą metaboliczną. Spowodowana jest mutacjami w jednym z genów, które są odpowiedzialne za kodowanie białek, specyficznych enzymów, a te białka rozkładają pewne złożone cukry, które się nazywają glikozoaminoglikanami w organizmie. Te glikozoaminoglikany są bardzo potrzebne w naszym organizmie, natomiast jeżeli ich jest za dużo, no to niestety gromadzą się w komórkach. W zdrowym organizmie nie ma takiej obawy, dlatego że właśnie istnieją enzymy, które rozkładają te związki do cukrów prostych, no i do jeszcze mniejszych cząsteczek, które następnie mogą być wykorzystywane przez organizm, czy to do budowy nowych glikozaminoglikanów, czy też do różnych innych procesów metabolicznych. Natomiast jeżeli zaburzymy tą równowagę pomiędzy syntezą a degradacją tych związków, to wtedy te nierozłożone w porę związki gromadzą się w komórkach i uszkadzają te komórki. I taką sytuację mamy w przypadku choroby Sanfilippo, gdzie najbardziej narażonymi komórkami są komórki nerwowe. W związku z czym trudno jest zastosować jakieś terapeutyczne podejścia, bo jest bariera krew-mózg, która na przykład zapobiega przedostawaniu się różnych wysokocząsteczkowych związków przez ten system błon, co wyklucza na przykład stosowanie terapii enzymatycznej, czyli że moglibyśmy podać pacjentowi enzym, którego mu brakuje, na przykład w postaci dożylnej. W przypadku choroby Sanfilippo to będzie nieskuteczne, dlatego że ten enzym nie przekroczy bariery krew-mózg, no więc nie dotrze tam, gdzie jest go najbardziej potrzeba. Nasze badania w związku z czym szły w kierunku jak gdyby oszukania tej choroby. Najkrócej rzecz biorąc, to stwierdziliśmy, że pewne substancje, konkretnie w tej chwili badamy jedną, ale to również jej pochodne, ale ta substancja, która się nazywa genisteina, potrafi hamować syntezę tych związków, które nie mogą być efektywnie rozkładane w organizmach chorych, w związku z czym mamy nadzieję na doprowadzenie do takiej nowej równowagi. W zdrowym organizmie jest wysoki poziom syntezy, ale też szybka degradacja. No i mamy równowagę pomiędzy tymi dwoma procesami, czyli poziom glikozaminoglikanów jest w komórce mniej więcej stały. W komórkach chorych osób synteza znacznie przewyższa degradację, w związku z czym mamy akumulację tych związków. Naszą ideą było to, żeby obniżyć wydajność syntezy, w związku z czym doprowadzić do ponownego balansu, do ponownej równowagi pomiędzy tymi procesami na niższym poziomie, ale co powodowałoby, że znowu ten poziom glikozoaminoglikanów byłby na jakiejś stałej wartości. Te nasze badania na tyle był obiecujący na modelach komórkowych, a później na modelach zwierzęcych, że w tej chwili w Wielkiej Brytanii, w Manchesterze odbywa się trzecia faza prób klinicznych, no, która pokaże, czy faktycznie ten lek u pacjentów jest skuteczny.
Kto znajduje się w grupie ryzyka?
W grupie ryzyka znajdują się prawie wszyscy w tym sensie, że oczywiście tak naprawdę znajdują się te osoby, które są nosicielami mutacji, natomiast nie chorują. Dlaczego tak się dzieje? Otóż musimy pamiętać, że każdy z nas ma dwie kopie większości genów. Żeby pojawiła się choroba, to obie kopie muszą być uszkodzone tego danego genu. Ponieważ jeżeli mamy sytuację, którą w genetyce nazywamy heterozygotycznością, czyli jeden gen jest uszkodzony, ale drugi jest normalnie działający, to taka osoba nie ma żadnych objawów, czyli jest zdrowa. No, w związku z czym nie widzimy, kto jest nosicielem, kto nie. I dopiero jeżeli mamy taką sytuację, że oboje rodziców są nosicielami i oboje rodziców przekażą dziecku ten wadliwy gen, no to wtedy dziecko ma dwie kopie uszkodzone tego genu, nie ma kopii funkcjonującej poprawnie, a zatem nie ma produkcji aktywnego enzymu, no i mamy akumulację tych związków. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że choroba Sanfilippo jest jedną z około 7000 znanych chorób wywoływanych przez defekt jednego genu, a jedną z kilkunastu tysięcy w ogóle znanych chorób genetycznych. Jeżeli przeliczymy to, biorąc pod uwagę częstość występowania każdej z chorób genetycznych, a każda z nich jest rzadka, to co się okaże, że każdy z nas jest nosicielem od kilku do kilkudziesięciu defektywnych genów, ale występujących w konformacji heterozygotycznej, czyli że mamy jedną kopię genu zdrowego, a drugą uszkodzonego. Teraz jeśli każdy z nas jest nosicielem tych kilkudziesięciu mutacji, no to jeżeli nasz partner, z którym będziemy mieli dziecko, również ma mutację w tym konkretnym genie, no to jest wtedy ryzyko urodzenia się chorego dziecka. Musimy pamiętać, że szacuje się, że w genomie ludzkim jest około 30 tysięcy genów. Niektórzy szacują, że 25 tysięcy. No, w związku z czym wydaje się, że te kilka czy nawet kilkadziesiąt genów uszkodzonych to niewiele. No i oczywiście to jest niewiele, bo możemy normalnie funkcjonować, natomiast cały czas jest to ryzyko, że nasz partner będzie miał mutację dokładnie w tym samym genie co my, no i wtedy pojawia się choroba genetyczna.
Jak wyglądają objawy tej choroby? Co powinno nas zaniepokoić?
Ta choroba jest bardzo podstępna, dlatego że dzieci dotknięte tą chorobą rodzą się bez żadnych objawów. A to dlatego, że aby wystąpiły objawy, to te nierozłożone glikozaminoglikany muszą mieć czas nagromadzić się w organizmie. W związku z czym dziecko rodzi się i wygląda jak zdrowe, natomiast w przypadku choroby Sanfilippo pierwsze objawy pojawiają się zwykle w wieku kilku lat i przede wszystkim zaczynają się od problemów z uczeniem się, również problemów takich z zachowaniem. Znaczy te dzieci stają się bardziej pobudliwe, mają problemy ze spaniem. I to są takie pierwsze objawy, które są nietypowe. Tak? One występują w wielu innych schorzeniach. Często te dzieci są wstępnie diagnozowane jako dzieci autystyczne, co później okazuje się, że nie jest prawdą, ale czasami mija kilka miesięcy, czasami kilkanaście, a czasami nawet kilka lat, zanim postawi się odpowiednią diagnozę. Te problemy się pogłębiają, to znaczy dzieci, to co już się nauczyły, przez to te umiejętności zanikają, one przestają często mówić, stają się już hiperaktywne, nie można ich utrzymać w miejscu, mają ogromne problemy ze spaniem, no i wszystkie objawy neurologiczne z takiej charakterystyczne dla chorób neurodegeneracyjnych, no zaczynają się przejawiać. No niestety w wieku kilkunastu lat już praktycznie często nie ma kontaktu z dzieckiem, to dziecko przestaje chodzić, praktycznie musi być odżywiane już sondą, no i niestety średnia wieku tych dzieci, no to jest kilkanaście lat bez leczenia, a do tej pory nie było żadnej metody leczenia.
No właśnie, do tej pory nie było żadnej metody leczenia. Pański zespół opracował nową metodę, która sprawdza się, nie sprawdza się. Jak to wygląda w tej chwili?
No to wykażą próby kliniczne, po to one są. Natomiast, tak jak powiedziałem, wyniki badań na komórkach, które pokazują, że obniża się poziom akumulacji tych związków, badania na myszach, które są modelem tej choroby, czyli myszy z uszkodzonym genem, takim jak gen ludzki. Jeżeli takim myszom podawaliśmy przez kilka miesięcy genisteinę, to ich zachowanie się, które w przypadku nieleczenia jest podobne do zachowania dzieci, czyli są hiperaktywne i tak dalej, nie mogą się uczyć, to po 8-9 miesiącach podawania tego preparatu zachowanie tych myszy było nie do odróżnienia od zdrowych myszy. Także tutaj były bardzo obiecujące wyniki. Wstępne badania kliniczne potwierdziły, że jest to bezpieczne leczenie. W tej chwili odbywa się właśnie trzecia faza prób klinicznych, czyli badania z kontrolą placebo, z podwójnie ślepą próbą, które wykażą, czy ten preparat jest istotnie skuteczny w, zobaczymy, czy leczeniu, czy może chociażby hamowaniu przebiegu tej choroby, co też byłoby już i tak dużym sukcesem.
A kiedy będzie można mówić o takim pełnym sukcesie? To jest kwestia lat?
Ta ostatnia faza badań klinicznych jest zaplanowana na 2 lata. Ona rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku, czyli jeszcze ponad rok musimy czekać na wyniki tych badań. Nic wcześniej nie będziemy wiedzieli, dlatego że, tak jak powiedziałem, są to badania z podwójnie ślepą próbą. Co to oznacza? To oznacza, że pacjenci są podzieleni na 2 grupy. Jedna grupa dostaje lek, druga grupa dostaje placebo, czyli pustą tabletkę. Natomiast ani pacjent, ani jego rodzina, ani lekarz nie wie, co jest podawane. To jest wszystko zakodowane. Badania są oczywiście wykonywane, natomiast dopiero po przeprowadzeniu wszystkich badań te informacje są odkodowane i dopiero wtedy wiadomo, którzy pacjenci dostawali lek, którzy pacjenci dostawali placebo, i pozytywne wyniki są wtedy, jeżeli wszystkie testy medyczne są znacznie lepsze w grupie leczonej niż w grupie otrzymującej placebo. Wtedy możemy mówić o skuteczności leku. I jeżeli taką sytuację będziemy mieli, no to wtedy będzie można powiedzieć, że ten preparat jest skuteczny.
A w tej chwili jak leczy się te choroby? Jakie są metody takie, może nie wyleczenia całkowicie tej choroby, ale które pozwalają przeżyć może trochę dłużej niż gdyby to nie było leczone?
No niestety nie ma żadnej metody leczenia. Znaczy jedyne, co próbuje się robić, no to leczenie objawowe, tak? No ale problem jest taki, że te schorzenia neurologiczne nawet w leczeniu objawowym, w tych przypadkach te często leki na przykład uspokajające są mało skuteczne, albo wręcz czasami działają odwrotnie te leki niż u niechorujących na chorobę Sanfilippo pacjentów, w związku z czym praktycznie no, nie ma metody leczenia tej choroby. To jest oczywiście wielki problem dla samych pacjentów, ale też dla całych rodzin, no bo nie mamy nic, tak, co mogłoby leczyć tą chorobę. Możemy jakieś objawy próbować łagodzić, ale to jest bardzo mało skuteczne.
Co państwa metoda oznacza dla polskiej nauki?
No jest to na pewno właśnie dla pacjentów bardzo ważne. No dla nauki stanowi jakiś przełom w tym sensie, że no do tej pory nie było żadnej metody leczenia tej choroby. Natomiast ona otwiera też możliwość leczenia innych podobnych chorób, których, jeśli chodzi o mechanizm powstawania ich i przebiegu, no to jest ponad 50 chorób z tej grupy. Ta choroba Sanfilippo należy do grupy tak zwanych lizosomalnych chorób spichrzeniowych, właśnie, że się spichrzają substancje. Jeżeli ona by się okazała skuteczna, to otwierałaby się furtka dla leczenia wielu podobnych w mechanizmie chorób, mimo że objawy mogą być inne. No i oprócz tego oczywiście, że wtedy więcej wiemy o tych chorobach, o mechanizmach komórkowych, które są no, kluczowe dla zrozumienia funkcjonowania organizmu.
Życzymy sukcesu, czekamy na to, co wykażą te badania i dziękujemy naszemu dzisiejszemu gościowi.
Ddziękuję bardzo.
Naszym gościem był profesor Grzegorz Węgrzyn, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Gdańskiego, biolog molekularny i genetyk, a rozmawiała Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.